Ciechocinek, 15 października 2007 rok. Chciałem Państwu przekazać informacje na temat roli glukozy u optymalnych, ponieważ zdarzają się tu różne poglądy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Otóż u optymalnych prawidłowy poziom glukozy we krwi jest wyższy niż u innych ludzi stosujących inne modele żywienia i wynosi średnio 110 do 140 mg%. I taka wartość poziomu cukru jest prawidłowa. Podanie glukozy, na przykład przy wykonywaniu tzw. próby cukrowej, krzywej cukrowej, powoduje wzrost poziomu glukozy, której poziom spada powoli, co lekarze interpretują jako patologiczna krzywa cukrowa i wmawiają badanym, że ich krzywa cukrowa świadczy o obecności cukrzycy typu drugiego. U każdego człowieka stosującego żywienie optymalne tzw. próba cukrowa jest w cudzysłowie patologiczna, gdyż organizm nie jest dostosowany do szybkiego spalania czy przetwarzania dużych ilości glukozy, zwłaszcza podanych szybko, ponieważ optymalni zjadają węglowodanów mało. Ich organizmy są dostosowane do podaży niewielkiej ilości węglowodanów. U stosujących żywienie optymalne wyższy niż u innych poziom glukozy we krwi świadczy o lepszym dostosowaniu organizmu do miejscowego czy ogólnego niedokrwienia tkanek czy organizmu. Węglowodany są tu istotnym zapasowym źródłem tlenu w przypadku, gdy takie zapotrzebowanie się pojawi. Nagłe niedokrwienie mózgu, serca, kończyn, jelit i innych tkanek spowodowane np. ich zatkaniem lub zwężeniem tętnicy wywołanym przez najczęściej oderwaną od ściany tętnicy blaszką miażdżycową może wystąpić i u stosującego żywienie optymalne do czasu, dopóki zmiany miażdżycowe jeszcze w pełni nie ustąpiły. U stosujących żywienie optymalne zakrzepy w tętnicach czy żyłach praktycznie się nie zdarzają, gdyż krzepliwość krwi u tych ludzi jest niska. Także ta przyczyna ostrej niedrożności naczyń tętniczych często u innych u optymalnych jest wyjątkiem. U otyłych, u chorych na cukrzycę typu drugiego, u chorych na miażdżycę, u noworodków organizm przemieniając węglowodany w tłuszcze wytwarza spore ilości tlenu wykorzystywanego do oddychania wewnętrznego. Po czym jest to tlen lepszy od tlenu atmosferycznego, ponieważ jest to tlen aktywowany, czyli zjonizowany. Aktywacja tlenu, czyli tlenu atmosferycznego zamiana na zjonizowany wymaga zużycia sporej ilości energii. Tylko rośliny dzięki chlorofilowi potrafią wykorzystać energię światła słonecznego do aktywacji tlenu i wodoru, rozkładając wodę na wodór i tlen, które wówczas występują w postaci zjonizowanej, aktywnej, a taka forma tlenu jest potrzebna do wszelkich syntez. Zwierzęta i człowiek do aktywowania pierwiastków wykorzystywanych do budowy organizmu i do wszelkich procesów życiowych potrzebują energii. Jest to energia z pożywienia. Spalanie w organizmie wodoru i węgla wymaga zużycia tlenu. Przy przemianie węglowodanów na tłuszcz w organizmach zwierząt i u ludzi pozostaje sporo tlenu zużywanego do oddychania wewnętrznego i jest to ten lepszy tlen aktywowany. W organizmach ludzi dostosowanych do przetwarzania węglowodanów na tłuszcze, cukrzyca, otyłość, miażdżyca, noworodki. Węglowodany są źródłem sporych ilości tlenu, co zmniejsza zapotrzebowanie na tlen atmosferyczny i zwiększa odporność tkanek na niedotlenienie. Są tkanki chore na cukrzycę, miażdżycę i otyłość są odporne na niedotlenienie, a noworodek jest kilka razy bardziej odporny na niedotlenienie niż osobnik dorosły. Przy odżywianiu produktami roślinnymi, zwłaszcza przy niedoborach kalorycznych, przemiana węglowodanów na tłuszcz jest znacznie ograniczona. Zatem i produkcja tlenu jest ograniczona. Matki w ten sposób odżywiane nie wytwarzają w organizmie płodu mechanizmów pozwalających na wytwarzanie tlenu z glukozy, co zwiększa śmiertelność okołoporodową noworodków ponad 10 razy. W niektórych okresach, w niektórych krajach, szczególnie w średniowieczu, przeżywało tylko 10 do 20 dzieci na każde 100 urodzonych. Zwiększanie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza tłuszczu, obserwowane po każdym głodzie czy po wojnie, zmniejszało śmiertelność okołoporodową i późniejszą proporcjonalnie do wzrostu spożycia białka zwierzęcego i tłuszczu. Skład diety matek spożywających więcej białka zwierzęcego i więcej tłuszczów umożliwia wytworzenie układu mechanizmów szybkiego wytwarzania tlenu z glukozy. U płodów tak żywionych matek bezpośrednio przed porodem wzrasta kilka razy poziom glikogenu, czyli cukru zwierzęcego, czyli ludzkiego, który w czasie porodu jest szybko przetwarzany na tłuszcz i tlen. Ten tlen często ratuje życie noworodka podczas niedotlenienia okołoporodowego, które zawsze występuje podczas porodu. Z 3 gramów cząsteczek glukozy powstaje wówczas 1 gram cząsteczka kwasu tłuszczowego w łańcuchu złożonym np. z 18 węgli i 8 gramów cząsteczek tlenu. Ten tlen jest wykorzystywany do oddychania wewnętrznego. Wzór sumaryczny reakcji 3 cząsteczki C6H12O6 daje 1 gram cząsteczkę C18H36O2 plus 8O2. 3 gramy cząsteczki glukozy ważą 540 gram. Powstaje z nich 284 gramy kwasu tłuszczowego stearynowego i 256 gram tlenu. Czyli ze 100 gram glukozy przetworzonej na 53 gramy kwasu tłuszczowego stearynowego powstaje 47,4 grama tlenu, czyli około 33 litry tlenu O2. Bo optymalny organizm jest przystosowany do szybkiego wytwarzania tlenu z glukozy w różnych tkankach. W razie miejscowego niedotlenienia możliwość szybkiego wytwarzania tlenu zmniejsza skutki miejscowego niedokrwienia, jakie może się pojawić również w optymalnych, w wyniku najczęściej zetkania tętnicy przez blaszkę miażdżycową. Udary mózgu, zawały, ostra niedolność, niedrożność tętnic kończyn czy tętnic kreski, czyli jelit, które bywają i u optymalnych, aczkolwiek rzadziej niż u innych ludzi, powodują ich mniejsze zagrożenia dla zdrowia i życia. Po ustąpieniu zmian miażdżycowych, co trwa różnie długo u różnych ludzi, zagrożenie z powodu niedrożności tętnic praktycznie zanika. Zapotrzebowanie organizmu na tlen optymalny jest znacznie mniejsze niż się to spotyka u ludzi stosujących inne modele żywienia, a tak zwana przemiana podstawowa materii jest również niska. Bowiem czym lepiej odżywia się człowiek, tym mniej niepotrzebnej pracy musi wykonywać jego organizm. Produkty pochodzenia roślinnego powinny być uprzednio skoncentrowane, przetworzone, uszlachetnione przez zwierzęta i dopiero w formie produktów pochodzenia zwierzęcego mogą być podstawą odżywienia człowieka. Obróbka kulinarna ma na celu koncentrację składników odżywczych i ich wstępne trawienie poza organizmem, co zwiększa wartość biologiczną pożywienia i powoduje, że człowiek może jeść lepiej od wszystkich innych zwierząt z drapieżnikami włącznie. Powinien z tej możliwości w pełni korzystać. U optymalnych stany hypoglikemiczne, czyli niedocukrzenie krwi, praktycznie nie występują, gdy zasadniczym paliwem są u nich wolne kwasy tłuszczowe, które organizm w razie zwiększonego zapotrzebowania na energię potrafi szybko uruchomić z własnej tkanki tłuszczowej. Również chorzy na cukrzycę po kilku dniach żywienia optymalnego są zabezpieczeni przed występowaniem objawów niedocukrzenia krwi. W niedawnych badaniach w jednej z uczelni wykazano, że optymalni jedzą 70% tego w kaloriach tej żywności, którą jedzą przeciętnie inni, inaczej się żywiący ludzie. I przy tym nigdy nie są głodni ani spragnieni. Należy o tym pamiętać i skorzystać z możliwości stosowania żywienia optymalnego. Bo tak mówi rozsądek i tak jest dobrze.